Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o planach zastąpienia działającego w Lublinie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Instytutem Europy Środkowej. 9 października bowiem rząd przyjął ustawę o Instytucie Europy Środkowej właśnie. Dokument trafi już do pracy sejmowym, a o tym, co to oznacza dla lubelskiej placówki badawczej, porozmawiam z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi profesor Mirosław Filipowicz, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Profesor Rafał Wnuk, członek Rady Naukowej tego Instytutu.
Miło mi, dzień dobry.
Oraz pracownik działu naukowo-badawczego, dr Marek Radziwon. Witam.
Dzień dobry.
Czy pojawienie się tego projektu wywołało i prace nad przekształceniem Instytutu, bo jak rozumiem, one nie zaczęły się teraz, czy one były dla Państwa zaskoczeniem? I tutaj może na początek do Pana dyrektora, Panie profesorze.
Trzeba zacząć od tego, że Instytut gdzieś od 2 lat był przygotowywany do innego typu przekształcenia, to znaczy Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest Instytutem Badawczym, a to oznacza, że jak wszystkie inne instytuty badawcze, jest finansowany przez Ministerstwo Nauki, ale ma swój resort nadzorujący, któremu podlega. W naszym przypadku tym resortem nadzorującym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ponieważ finansowanie Instytutu przez Ministerstwo Nauki zawsze było źródłem bolączek, bo te fundusze były nikłe i właściwie nie starczały nawet na zapewnienie podstawowego funkcjonowania w placówce. Od około 2 lat rozmawialiśmy, te rozmowy były już bardzo zaawansowane, nad przekształceniem Instytutu w Państwowy Instytut Badawczy, w inny typ placówki, działający w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i finansowany z budżetu MSZ-u. Do tego przekształcenia miało dojść już od początku tego roku, ale w zeszłym roku MSZ wskutek cięć budżetowych wyjaśnił mi, że nie mają możliwości zapewnienia takiego przekształcenia. I w efekcie do lipca tego roku myśmy byli utrzymywani przez MSZ w zapewnieniu, że takie przekształcenie jest wciąż przygotowywane.
Co się zmieniło w lipcu?
W lipcu tego roku zupełnie nieoficjalnie dowiedziałem się z MSZ-u, że w związku z pewną nową inicjatywą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prace nad tym przekształceniem są zamrożone czy są zagrożone. Natomiast potem w sierpniu dowiedziałem się, że te prace faktycznie wstrzymano, ale uwaga, nikt nigdy, ani mnie, ani Instytutowi nie zakomunikował tego w drodze oficjalnej. Nikt z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie konsultował z nami kształtu tej ustawy, co też może wywoływać pewne zdumienie, dlatego że ustawa w tym kształcie, w jakim znam jej treść, mówi wprost, że ten nowy instytut ma być stworzony na bazie dotychczas działającego Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
Tak, to...
Więc jeśli coś się tworzy na bazie czegoś innego, to ta baza, jak rozumiem, powinna coś w tej sprawie wiedzieć. Natomiast obecną atmosferę wokół Instytutu najlepiej Państwu może opisać pewien dość zabawny incydent, chociaż byłoby to bardzo zabawne, gdyby ten garb nie był nasz. Przed tygodniem odebrałem telefon od człowieka, który przedstawił się jako pracownik pana profesora Waldemara Parucha z Centrum Analiz Strategicznych.
Działającego przy Kancelarii Premiera.
Tak, i ten człowiek poprosił mnie o wykaz pracowników Instytutu z wyraźnym zaznaczeniem typu umów, jakie wiążą pracowników Instytutu z pracodawcą. Oczywiście moja odpowiedź była taka, że ja nie mam najmniejszych możliwości prawnych przekazania mu tego typu informacji. Co więcej, gdybym je przekazał, złamałbym prawo.
Pana profesora nie ma z nami, ale z drugiej strony też wiemy, że odpowiedzialność, przynajmniej tak jest zapisane to w uzasadnieniu ustawy, osobą odpowiedzialną za przygotowanie tej ustawy formalnie jest szef Kancelarii Premiera, pan minister Michał Dworczyk. Tak. Ale to w takim razie...
Żadnego kontaktu z tamtej strony strony nie było, tak czy owak.
Myślę, że być może będzie też okazja do rozmowy i dalej w tej sprawie. No ale chciałbym teraz w takim razie porozmawiać o istocie tej zmiany. To nie jest tylko zmiana nazwy instytucji, ale jest też to pole badawcze wprost określone. Nowa ta placówka ma się zająć przede wszystkim projektem Trójmorza. Pan doktor Marek Radziwon. Czy to oznacza w takim razie, że z pola zainteresowania znika między innymi, czy miałoby zniknąć między innymi Ukraina?
No tak, to jest oczywiście pytanie w ogóle o definicję, prawda, szerszą, czym Instytut powinien się zajmować, albo nawet jeszcze szerszą, ja bym powiedział, czym nie tylko powinien się zajmować Instytut, ale co jest w ogóle ważne, mówiąc już wysokimi słowami, dla polskiej racji stanu, znaczy z którymi sąsiadami należy sobie stosunki układać w pierwszej kolejności, które stolice są dla naszej wschodniej granicy i dla naszej polityki wschodniej w ogóle najważniejsze. Twierdzę i jestem gotów tej tezy bronić, że Kijów i Moskwa to są chyba najważniejsze stolice dla polskiej polityki wschodniej. Ja sobie wyobrażam oczywiście, że jakiś ośrodek badawczy, think tank, bo ja wiem, jakaś instytucja publiczna, naukowa, specjalizująca się w zagadnieniach historycznych czy w jakiejś bieżącej politologii, zajmuje się kwestiami Trójmorza. Ja akurat do tej kwestii mam stosunek dość sceptyczny i uważam, to już wyjdę poza kwestię samego Instytutu w Lublinie, ale w ogóle poza ten kierunek polityczny, uważam kwestię Trójmorza za w dużej mierze sztuczną i wymyśloną i też jestem gotów bronić tej tezy, nie wróżę Trójmorzu wielkiej przyszłości politycznej.
Ale z tego uzasadnienia wynika wprost, że właśnie ta kwestia Trójmorza to jest jeden ze takich najbardziej strategicznych elementów polityki zagranicznej obecnego rządu.
Proszę,
no i wprost jest
proszę
cytat.
Bardzo, tak.
Ta inicjatywa potrzebuje odpowiedniego zaplecza analitycznego dla decyzji politycznych.
Proszę bardzo, ja uważam ten kierunek za ślepą uliczkę, ale przecież nie będziemy w tej chwili komentować całej polityki wschodniej, czy polityki dotyczącej Europy Środkowej, polskiego rządu. Skupmy się na kwestiach Instytutu. Natomiast wyobrażam sobie oczywiście, że prezes Rady Ministrów, jeśli uważa to za potrzebne, a chyba uważa, powołuje taką placówkę i znajduje dla niej odpowiednie środki. Dlaczego miałoby się to odbyć kosztem, czy ja powiedziałbym nawet ostrzej, na gruzach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
Ale trochę chyba jednak odpowiedź na to pytanie, które pan stawia, doktor, znajdujemy w tym uzasadnieniu, bo pojawia się tam takie porównanie, że kwestiami wschodnimi już zajmuje się choćby Ośrodek Studiów Wschodnich, prawda?
To jest zupełnie inna instytucja. Ośrodek Studiów Wschodnich zajmuje się przede wszystkim badaniem bieżącej sytuacji politycznej, prawda? I analizą polityczną i społeczną bieżącą. To jest struktura inaczej zorganizowana, mająca inne zadania, mająca także zupełnie inny budżet i zupełnie inne możliwości. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, jaki ja mam stosunek do tych zmian. Ta ustawa odbywa się bez jakiejkolwiek wiedzy szefa Instytutu i pracowników Instytutu. Trudno więc mówić, że to jest zmiana dokonująca się na bazie obecnie istniejącego Instytutu, no bo właśnie jak zostało powiedziane, baza nic nie wie o tych zmianach. To jest mechanizm, który obserwujemy już od kilku lat w Polsce. To znaczy wykorzystanie zasobu, jakby to ująć, honorowego i symbolicznego, to znaczy szyld Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, cokolwiek jednak znaczy. To znaczy to jest jednak
no z jednej strony tradycja, dorobek, doświadczenie.
Tak, dobre ćwierć wieku dorobku.
Ale co też zaznaczają pomysłodawcy tej ustawy, przecież nie zapominajmy o roczniku wydawanym przez Instytut i to się też znajduje w tym uzasadnieniu wysoko punktowanym, prawda?
Również. Tak, rzeczywiście. Pismo jest jednym z najwyżej punktowanych czasopism naukowych, historycznych i politologicznych w Polsce, co zresztą widzimy też po tekstach, które do nas docierają, po autorach, którzy chcieliby u nas publikować, prawda? To są rzeczy nie bez znaczenia. Znaczy są jakieś też wymierne narzędzia, żeby pokazać, ile to czasopismo jest warte, ile jest wart nasz dorobek naukowy, co jakby w tej chwili możemy pozostawić na boku, ponieważ ustawodawca chyba, niezależnie od tego, co zapisał w projekcie ustawy, ustawodawcę chyba szczególnie to nie interesuje.
Dajmy może,
profesor Rafał.
Dajmy może, bo jednak ja bym się chwalił troszkę tym dorobkiem. Jeżeli mamy się nie zajmować Rosją, Białorusią i Ukrainą, w momencie, kiedy cały zespół został zbudowany pod takie cele. I dodam jeszcze jedno. Jedynym sukcesem państwa polskiego w roku ubiegłym, wymienionym przez ministra spraw zagranicznych w jego exposé, był nasz sukces w stosunku do Rosji. Był nasz sukces. Jedyna rzecz, która została wymieniona jako sukces w kontaktach z Rosją. Dwa miesiące, a może mniej, po tym expose rozpoczyna się proces wygaszania Instytutu bez informowania nas o czymkolwiek. Proszę zrozumieć, nasza wiedza o tym, co się dzieje, jest taka sama jak wiedza przeciętnego mieszkańca Lublina na ulicy. Nie mamy żadnej oficjalnej informacji o tym, co ma się dziać z Instytutem. Ja jestem szefem komórki badającej pamięć, zajmującej się badaniami pamięci. Świetny zespół, bardzo zróżnicowany, któremu nie płacimy i sobie też nie płacimy od paru miesięcy. I ja nie wiem, co mam tym ludziom powiedzieć.
To skoro jeszcze o pieniądzach, w tej ustawie pojawiają się konkretne kwoty. Na 2019 rok ten projekt przewiduje 4 miliony złotych, ten maksymalny limit wydatków przeznaczonych na działalność Instytutu z budżetu państwa, a w 2028 roku to jest 14 milionów złotych. No to może jednak jakaś taka szansa jest, panie profesorze, tutaj do pana dyrektora Filipowicza się zwracam.
O pieniądzach, bo za chwilę powiem o tym z pewnym zażenowaniem, to chcę powiedzieć o czym innym jeszcze. Jeśli ten nowy instytut ma być tworzony na bazie naszego, jak projekt przewiduje, to moim zdaniem organizatorzy tego nowego instytutu powinni zadać nam zupełnie podstawowe pytanie o zakres kompetencji pracowników instytutu, a nie o typ umów, jakie pracowników Instytutu wiążą z Instytutem. Bo pytanie o typ umów, proszę wybaczyć, nie trzeba być bardzo przenikliwym człowiekiem, zakłada powtórzenie tego scenariusza, który już w rozmaitych instytucjach miał miejsce, to znaczy ustawa zresztą przewiduje taki wariant również, zawiera taki wariant, że jeśli pracownik Instytutu nie otrzyma w ciągu 2 miesięcy działania tego nowego instytutu dalszej propozycji pracy, to stosunek z nim po 3 miesiącach wygasa. Ja rozumiem, że zainteresowanie twórców nowego instytutu dotychczasową kadrą instytutu mogłoby polegać na tym, by spytać, w czym jesteśmy dobrzy, co możemy robić, czym możemy się zajmować. Ale pytanie o zakres, czy o typ umowy, wydaje mi się jednak wtórne. Widzi pan, panie redaktorze, Instytut cieszył się do tej pory intelektualną autonomią. Tak było za czasów pana profesora Kłoczowskiego, który był twórcą tego Instytutu i w czasie mojej dyrekcji, tej 5-letniej, ja bardzo starannie też tego przestrzegałem. Autonomia to jest rzecz bezcenna. Myśmy z tego powodu notabene byli przedmiotem ataków już od kilku lat, bo przecież były 2 interpelacje poselskie w mojej i profesora Wnuka sprawie ze strony posłów klubu Kukiz 15, gdzie wprost napisano o Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej, z pewną pogardą pisząc wcześniej o profesorze Kłoczowskim w tych interpelacjach, że jest to prywatny folwark lewicowych intelektualistów. Właściwie ktoś, kto chciał nas obrazić, jednocześnie powiedział coś bardzo przyjemnego, bo bycie intelektualistą nie jest niczym uwłaczającym.
A panie profesorze, jeszcze wracając do tych pieniędzy, no bo w tym projekcie są zapisane konkretne kwoty. Tak. Tutaj państwo też mówili o trudnej sytuacji. To może powiedzmy po prostu, jak ona wygląda. To o jakich dzisiaj mówimy kwotach?
Proszę pana, na ten rok Instytut otrzymał z Ministerstwa Nauki pierwotnie, tak było w budżecie od stycznia do maja, 28 100 zł miesięcznie na wszystko.
Na utrzymanie
ludzi, budynku, zapłacenie ZUS-u i na prowadzenie działalności. 28 100 zł, ja nie żartuję. W czerwcu.
I to jest mniej więcej 20, chyba 2 osoby w tej chwili, tak?
To nie jest aż tylu, ale to jest pod 20, powiedzmy. W czerwcu okazało się, że ta dotacja pierwotnie prognozowana jest jednak zawyżona i od czerwca my otrzymujemy 16 250 zł miesięcznie. Zmusiło mnie to do działań faktycznie drastycznych, ale ja wyjaśniałem to pracownikom. To znaczy, po pierwsze, wysokość mojej pensji określa arbitralnie minister spraw zagranicznych. Otóż ja, nie mając dostępu do ministra spraw zagranicznych, o czym powiem za chwilę, byłem zmuszony swoją pensję i wszystkich innych pracowników pensję ograniczyć do pensji minimalnej. To jest moja decyzja wynikająca z tego, że po prostu nie starcza na to środków. Ale owo 16 250 zł miesięcznie nie wystarcza również na pensje minimalne. W związku z tym ludzie rotacyjnie wysyłani byli na urlopy bezpłatne, w trakcie których pracowali z własnej woli. Ja nie mogłem ludzi skłaniać, czy zmuszać, czy przekonywać do tego. Ludzie sami deklarowali chęć pracy i sami chcieli, by ta placówka przetrwała. I powtarzam, do połowy roku, a nawet troszkę dłużej, Instytut był wciąż mamiony obietnicą przejścia pod MSZ, czyli pewnej stabilizacji budżetowej. Ta obietnica znikła. W tej sytuacji ja powinienem właściwie wręczyć ludziom wypowiedzenia, ale nie stać mnie na wręczenie ludziom wypowiedzeń, gdyż nie stać mnie na zapłacenie im normalnej pensji, bo ja płaciłem im tylko kawałek pensji. Te pensje wciąż są zaległe i wciąż będą wymagały wypłacenia. To jeśli
ja rok temu byłem już w identycznej sytuacji, kiedy likwidowano Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i wszystkie te ruchy doskonale znam. Ja przeżywam dzisiaj déjà vu. To jest bardzo prosta sytuacja. Nowe umowy o pracę, bo pracodawca teoretycznie musi z nami przedłużyć umowę. I kształt umów po to jest potrzebny osobom przeprowadzającym reorganizację, a właściwie likwidację i powołanie nowej instytucji, bo stare Instytut przestaje istnieć. Nowy REGON, nowe zasady, nowa ustawa. Nie będzie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Nie będzie już takiej instytucji. Ta część tradycji Lublina ma pójść do grobu.
Ale w takim razie jeszcze zapytam tu pana doktora, jak pracownicy podchodzą do tych zapowiadanych zmian, chociaż tak jak mówię, ten zapis dotyczący tego, że automatycznie pracownicy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej zostaną z mocy ustawy pracownikami Instytutu Europy Środkowej.
Odpowiem troszkę samozwańczo za wszystkich moich kolegów. Myślę, że pewnie by się ze mną zgodzili. Ale to jest oczywiście mój punkt widzenia. Jakkolwiek bliski całemu zespołowi. Po pierwsze, jesteśmy, jak już zostało wcześniej powiedziane, niewielkim zespołem. Mniej więcej 20-osobowym. To znaczy, że wszyscy się znamy nie tylko ze wspólnej pracy naukowej, badawczej, ale to również znaczy, że się blisko znamy wszyscy prywatnie. I co jest nie bez znaczenia, może to jest mniej ważne z punktu widzenia litery prawa, ale to jest nie bez znaczenia dla takiej małej kameralnej placówki. Dość dobrze się rozumiemy, no również prywatnie, towarzysko. Ja uważam, że to jest jeden nie tylko z atutów tej placówki, ale właściwie pewnie też jeden z warunków dobrej pracy naukowej również, żeby się ludzie rozumieli nie tylko na polu naukowym, szczególnie w niewielkiej instytucji. No oczywiście atmosfera nie może być dobra. Ona jest przyzwoita i dobra w tym sensie właśnie, że się lubimy i że sobą często przebywamy, ale ona nie może być dobra, jeśli szef instytutu musi nas wysyłać na urlopy bezpłatne, prawda? To się odbija przecież i na naszych też możliwościach naukowych, i na naszej pracy, i na perspektywach, na tym, jak patrzymy w przyszłość instytutu. Ona nie może być też dobra wtedy, kiedy decydują się nowe ustalenia prawne na poziomie ustawy sejmowej, o której my sami nic nie wiemy i dowiadujemy się od niej z prywatnych informacji od kogoś, czy ze strony internetowej Urzędu Rady Ministrów, czy ze stron internetowych Sejmu. Więc oczywiście, że mamy poczucie, że rzeczy, które nam się wydają wartościowe i które istotnie, jak już profesor Wnuk, zostały docenione między innymi przez ministra spraw zagranicznych, kiedy w jego exposé dorocznym przed Sejmem zostały wymienione, jedno z naszych dokonań zostało wymienione jako jedyne w polityce wschodniej, co też jest pewnie przyczynkiem w ogóle do dyskusji o tym, jakie mamy dokonania w polityce wschodniej. Jeśli dokonania naszego skromnego skądinąd instytutu są, to jest jedyne miejsce, kiedy się mówi o sukcesie na linii Warszawa-Moskwa. W tym sensie ta atmosfera nie może być dobra naturalnie.
Jeszcze pan profesor Mirosław Filipowicz.
Problem przejścia do tej nowej placówki dotyczy nie tylko Marka Radziwona, ale dotyczy Rafała Wnuka i mnie. Rafał Wnuk jest również, poza tym, że jest członkiem Rady Naukowej, pracownikiem tak, Instytutu. Tak. Ja byłem pracownikiem Instytutu, zatrudnionym na etacie, zanim minister spraw zagranicznych wyznaczył mnie.
Tak, tak. Tymczasem na chwilę rozstajemy się ze słuchaczami. Profesor Mirosław Filipowicz, profesor Rafał Wnuk i dr Marek Radziwon są gośćmi Studia Wschodniego. Wracamy za kilka chwil.